Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Bolesław Leśmian, Klechdy polskie. Czyta Paulina Chruściel. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Jan Tajemnik. Chadzał ongi po ziemi Jan, swego nazwiska tajemnikiem zwany, bo ludzi unikał, na drzewa się boczył i figury przydrożne omijał. Najchętniej po lasach samotnikował, włóczęgą trudząc duszę i nogi. Duszę miał skrytą, a nogi bose, że to mu los pół złotka na buty poskąpił. Ilekroć bosą stopą ziemi zmacał, tylekroć sercem butów dla się zapragnął. Stąpi po ziemi i zapragnie, zapragnie i znowu stąpi. Tyle jego, co zapragnie, a w pragnieniu był bardzo nauczony. Głodnemu chleb na myśli, a bosemu buty. Noga nie obuta, we śnie szuka buta. Umiał Jan Tajemnik takie buty czasami wyśnić po nocy, że nie wiedział nawet, jak je wzuć na nogi, snem dostatnim zaszczycone. Miewał bowiem z łaski snu onego i srebrne, i zgoła złote obuwie, które nad rankiem pierzchało jak wszelka inna mara, co to z nią człek we śnie poprzestaje. Pewnego razu wracał Jan Tajemnik z lasu do wsi. Noc była na świecie. Noc ponad światem, a i dalej poza światami noc była pewnoć ta sama, a nie inna, bo i po cóż by się miała odmieniać i różnić, kiedy ją jednaka wola Boża z jednakiego wszędy utkała zasępienia. Księżyc toczył się po obłokach, jakbyś go właśnie srebrnymi szprychami napierzył, żeś ledwo turkotu jego w niebiosach samochcąc nie dosłyszał. A na ziemi cisza rozmaita, brzozowa w brzozach, topolowa w topolach, a płacząca w wierzbach płaczących. A owa płacząca tak się jakoś ku ziemi chyliła, jakby kto nowym grzebieniem warkocze jej odwieczne rozczesywał. Wszystko za się niewidzialne, i grzebień nowy, i warkocze odwieczne, i ten, kto rozczesywać raczył. Jan Tajemnik, bocząc się na drzewa i spode łba ciszę rozważając, zbliżył się do młyna popod wioską. Młyn był stary, popsuty i bezużyteczny. Coś w nim skrzypiało po nocy pilnie i pracowicie, niby z nawyku i z nałogu, którego pozbyć się nie chciał. Światło księżycowe zieleniało na nim, krusząc się po sękach i strzępiąc się po zadrach. Popod młynem staw i grobla przegniła. Jan Tajemnik spojrzał na młyn i przystanął, jakby go coś tknęło. Księżyc, stopy jego bose światłem z mroku wyławiając, położył na lewej talara ku ozdobie, a na prawej dukata ku pociesze. Spojrzał Tajemnik na ową ozdobę i na ową pociechę. Jedna mu się w oczach zasrebrzyła, druga zazłociła, a on stał nadal siłą nieznaną do miejsca przykuty. Przykuło go i nie puszczało. Stoi i patrzy. To na nogi własne zerknie, to na młyn spojrzenie przerzuci. Oczy mu się widać w onej przestrzeni pomiędzy bosymi stopami a popsutym młynem zbłąkały, że ich zowąd nie mógł nijak wybłąkać. Patrzał tak długo, aż się i czegoś dopatrzył. Ni mniej, ni więcej, jeno na kole młyńskim ktoś siedzi i z kolei patrzy tak samo, jakby mu się patrzeniem odwzajemniał. To na młyn zerknie, to na stopy Tajemnika spojrzenie z młyna przerzuci. Nie to zdziwiło Tajemnika, że ktoś wbrew zwyczajom ludzkim na kole młyńskim siedzi, jeno to, że mu się patrzeniem tak starannie odwzajemnia. Nic, jeno patrzy i poziera, i zerka, i ogląda. Pewno ślepy się urodził i przejrzał niedawno, pomyślał tajemnik. A ów, co na kole młyńskim się utrwalił, uśmiecha się i głową kiwa, jak po starej znajomości. Księżyc mu się na gębie uśmiechniętej wyiskrza, a on owo wyiskrzenie językiem co chwila zlizuje smakowicie, jakby jaką omastę. I znowu patrzy. Zniecierpliwił się tajemnik, bosą stopą o ziem uderzył i zawołał. A cóżeś ty za jeden, ukaduka? Piórkowski jestem, iż się tak wyrażę. Ozwał się ów z młyna i w okamgnieniu sfrunąwszy z koła samowicie, zakrzątnął się kędyś w powietrzu i stanął tuż przed tajemnikiem. Zmiarkował zaraz tajemnik, że z diabłem ma sam na sam do czynienia, ale strachu nie doznał. Piórkowski skłonił się i dłoń na powitanie wyciągnął. Dłoń z pozoru ludzka, lecz nazbyt kosmata. Namyślił się tajemnik i po żmudnym namyśle dłoń podaną uścisnął, aby diabła bez potrzeby nie urazić. Uścisnął i po raz wtóry strachu nie doznał. — Cóż wy tu we młynie robita, panie Piórkowski? — zapytał po dobremu, aby milczenie przykre słówkiem stosownym przerwać. — Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z diabłem zawsze. Markotno mi jeno, żem na wasz widok strachu należnego sercem zgoła nie pokosztował, a żem się brakiem onego strachu dwakroć zatroskał, boć to tak, jakby gębie zabrakło splunięcia, gdy się nieszczęsnym trafem pomyjami zamiast gorzałką oraczy. Mówiąc to, tajemnik splunął na stronę, lecz natychmiast bosą stopą plunięcie na ziemi zatarł, aby w ten sposób zatrzeć niemiłe wrażenie, które mógł na diable ów uczynek poniekąd wywrzeć. Piórkowski udał, że splunięcia ani widzi, ani słyszy, choć głośne było i znaczne. Uśmiechnął się i rzekł. Nie wiem, czyli diabeł z człowiekiem zawsze się schodzi, aleć to wiem na pewno, że bosa noga czasem z butami się styka, aby się w nie przyoblec jak przystoi. Odkąd po świecie samopas dla własnej przyjemności się włóczę, nigdy mi jeszcze tak bosych nóg jak te twoje nie spotkał. Bo mówiąc między nami, ani one buta, ani but ich nigdy nie obarczył. Siedziałem tu na kole młyńskim i myślałem właśnie o nich, ile że o niczym innym myśleć jakoś nie chciałem. A cóżeście o nich myśleli, panie Piórkowski? Zapytał ciekawie tajemnik, kciukiem prawej nogi żłobiąc wprawnie ziemię, zwilgotniałą od rosy. Myślałem, że one butom, a buty by się im przydały. To prawda, westchnął tajemnik, pocierając stopą o stopę. Mam ja dla ciebie na widoku parę butów niezgorszych, rzekł nagle Piórkowski i ściszył głos. Ściszył głos i zbliżył się do tajemnika. Wydawało się tajemnikowi, że i w nim się głos zawczasu ściszył, choć go jeszcze nie spróbował. Jeno trzymał gdzieś w piersi na pogotowiu. Jakież to buty? Rzekł wreszcie, przysłuchując się własnemu głosowi. Głos był rzeczywiście ściszony. Czerwone, szepnął Piórkowski i mrugnął lewym okiem. Czerwone, powtórzył tajemnik i też mrugnął lewym okiem, a jednocześnie uczuł, że mu się w tym rozmruganym oku coś zaczerwieniło i zabłysło, jakby ktoś podkówkami ognia skrzesał, a ogień potrwał jedno mgnienie i zgasł. Wyście to ognia skrzesali? Spytał nagle tajemnik. Nie ja, odrzekł Piórkowski. A kto? Spytał znowu tajemnik. A o jakim ogniu mowa? Mruknął niechętnie Piórkowski. Nie umiał tajemnik opowiedzieć dokładnie, o jakim ogniu mowa. Zaplątał mu się język i zamilkł. Piórkowski też zamilkł. Obydwaj pomilczeli przez chwilę. Pierwszy przerwał milczenie Piórkowski. No więc jakże? Zapytał. Pragniesz tych butów? Pragnę. Całym sercem? Całym sercem. Całą duszą? Całą duszą i całym rozumem swoim. tym miejscu tajemnik zapóźnił się nieco z odpowiedzią i drożąc się, utkwił tym rozumem w jakowymś namyśle. A czy na pewno czerwone? Zapytał wreszcie badawczo, zadzierając w ślepie Piórkowskiemu. Na pewno, zawołał Piórkowski. Tedy pragnę ich całym rozumem swoim, odpowiedział tajemnik. Powiedzcie mi jeno, gdzie są owe cuda? Poczekaj, bratku, odrzekł drożąc się z kolei Piórkowski. Zanim powiem ci, gdzie są, musisz mi wprzód zapłacić za zdradzenie nikomu niewiadomej tajemnicy. Czymże ja wam zapłacę, panie Piórkowski? Zakłopotał się tajemnik. Nic nie mam, ani przy duszy, ani przy ciele. Mieć masz. Jeno, widać, skąpisz. Zauważył Piórkowski i serdecznym palcem wskazał talara na lewej, a dukata na prawej nodze tajemnika. Leżały tam bowiem dotąd tak, jak je księżyc był położył. Uśmiechnął się tajemnik i rzekł: bierz ta ów dobytek, jeśli wam się widzi, ale go zagarnij ta własnoręcznie, bo ja bym tamtego zagarnąć nie potrafił. Przycupnął Piórkowski do ziemi, a tajemnik ze zdziwienia gębę na oścież rozwarł, widząc, jak diabeł kosmatą dłonią zdjął talara z lewej, a dukata z prawej nogi. Obejrzał je pilnie, zważył na dłoni, zadzwonił nimi w powietrzu i wsunął do kieszeni. Dobre? Spytał tajemnik z podziwu, wybrnąć jeszcze nie mogąc. Dobre, odrzekł Piórkowski z zadowoleniem. Bywa tak czasem, że gdzie księżyc się zasrebrzy, tam się talar uzbiera, a gdzie się zazłoci, tam się dukat uciuła. Tak czy owak, targ ubity. Powiem ci teraz, gdzie znajdziesz parę butów czerwonych. Bywałeś w tym boże, co na prawo od rozstaju? Bywałem. Idźże tam jutro w nocy, bo jutro noc zmartwychwstania. Ugryzł się diabeł w język, wymawiając to słowo, a tajemnik na dźwięk tego wyrazu pomyślał, iż wypada mu wobec diabła znakiem Krzyża Świętego swoją powłokę doczesną pokrzepić. Wzniósł więc dłoń do góry i zaczął w imię Ojca. Lecz nie chcąc diabła płoszyć i dręczyć bez potrzeby, dłoń wzniesioną zatrzymał w powietrzu ponad czołem. Piórkowski spod ełba zerknął na dłoń powstrzymaną, co tkwiła jeszcze w powietrzu, jakby zadumana o tym, czy jej po drodze, czy z drogi. Udał, że nie rozumie tego ruchu, co się tak wielmożnie zapoczątkował. Zmarszczył jeno brwi i rzekł pośpiesznie: będę ci ojcował w twej wędrówce po ziemi, tylko opuść dłoń i słuchaj dalej, co ci powiem. Tajemnik dłoń opuścił i słuchał. Jutro noc zmartwychwstania, powtórzył Piórkowski. W tę noc skarby zaklęte wydobywają się z ziemi na powierzchnię, aby się przesuszyć. Płoną słabym, błękitnawym płomykiem, który się to nie ci to gaśnie, wedle swej potrzeby i wedle swego zamysłu. O samej tedy północy wnidź do boru z motyką za pasem. Patrz uważnie, który skarb największym ogniem płonie. W tym miejscu kop a kop, aż się dokopiesz zamku, który się przed wiekami zapadł w podziemia. U stóp zamku stoją buty czerwone. Są one własnością pana owego zamku, a licz pan ów jest dzisiaj jeno upiorem. Nie wolno ci do zamku wnieść bez tych butów. Wzuj je co prędzej na nogi, lewy but na prawą nogę, a prawy na lewą, bo takie jest ich przyrodzenie i taki porządek po śmierci. Co na ziemi lewe, to pod ziemią prawe i na odwrót. O buty w ten sposób idź śmiało do wnętrza zamku, a znajdziesz tam skarby zaklęte. Pamiętaj jeno, abyś wracając nie zapomniał butów zzuć i na dawnym miejscu popod zamkiem należy cię ustawić. But lewy po prawej stronie, a but prawy po lewej. Niech ci nawet w głowie myśl taka nie postanie, aby buty z tamtego świata wydobyte sobie przywłaszczyć, bo nie przystoi w takich butach po ziemi chodzić. A choć czerwone, nie bądź na nie łasy. Pozwól im się i nadal pod ziemią czerwienić, bo co podziemne, to nie twoje. Aż nazbyt zadość twym bosym nogom uczynisz, udzielając im przygodnego w onych butach schronu na czas pobytu twego w podziemiach. Chciałem ci ojcować w twojej wędrówce, ale w tej chwili właśnie, napatrzywszy się do syta twej gęby, rozmyśliłem się i poniechałem dobroczynnego zamiaru. Zbyt podłego jesteś pochodzenia i zbyt pomimo przydomku nieznanego nazwiska, abym miał cię usynowić i ojcowaniem dookoła ciebie się zatrudniać. Sam sobie ojcuj i bywaj zdrów! Domówiwszy tych wyrazów, wyciągnął Piórkowski z niegodnej badania kieszeni tabakierę złotą, w najlepszym razie skradzioną, a w najgorszym przez jakiegoś piekielnego złotnika w dniu imienin ofiarowaną mu na pamiątkę. Uderzył po niej palcem kosmatym tak głośno, jakby odsłonięcie zatajonej we wnętrzu tabaki nie mogło się obyć bez jakiegoś pomnikowego, szalonej pamięci pioruna. Otworzył ją wreszcie i z wielkim znawstwem ujął w dwa palce spory niuch jedwabistego miału. Owym niuchem szczodrze wyposażył swój nochal, dosyć pojemny, i kichnął zapamiętale na cztery strony świata. Tędy więc na wschód, na zachód, na północ i na południe. Pokrzepiony kichnięciem znikł sprzed oczu stropionego nieco tajemnika. Znikł tak nagle i tak usilnie, że Bogu ducha winne powietrze, owym zniknieniem wstrząśnięte, drgało jeszcze i dygotało przez chwil kilka, jakby je zimnica opadła. A wdał się w nie po zniknięciu Piórkowskiego zapach dymu, siarki i tudzież z pominięciem tabaki, ów zawiew przykry, który się zawsze zdąży uzbierać w miejscu, kędy się diabeł zbytnio zadomowił, a który ponoć w potokach diabelskich ma swą przyczynę nikczemną. Przynagliło go, pomyślał tajemnik. Spieszno mu było do mnie, ale i ode mnie również było spieszno. Nazajutrz, skoro noc zmartwychwstania nastała, pobrnął Jan tajemnik do lasu, co na prawo od rozstaju, i tam, pod lasem, północy się cierpliwie doczekał. O samej północy wniknął do gęstwiny leśnej, macając co chwila motyki, którą miał zapasem. Dziwno i straszno ujrzeć noc zmartwychwstania w niebiosach, gdy gwiazdy ostrzami wbite w ciemnotę jarzą się tak, że widać poza nimi strumieniące się nieustannie powietrze, którym nikt jeszcze nie oddychał, a którego świeżość i głębię studzienną węszą nozdrza, spragnione powiewów ożywczych. Dziwniej wszakże i straszniej ujrzeć noc zmartwychwstania po krzewach leśnych, po jarach i parowach, gdzie i duszno jej, i ciasno, i niewygodnie. Dziwniej i straszniej, bo ma się ją tuż blisko, tuż, obok na samochcącym dosiężeniu. Idąc, wyciągnął Jan tajemnik przed się swe dłonie grzeszne i dotykał nimi krzewów, jakby chciał zawieruszony w nich mrok tej nocy ugłaskać i oswoić, bo czuł, że gniewna była i o nim zadumana. A i on miał ją na myśli. Miał na myśli to noc ową, to buty czerwone, to skarby zaklęte, to znów noc ową, i tak wciąż, na przemian. W końcu zaś zapomniał o wszystkim prócz butów czerwonych. Rozpanoszyły się one w jego zamysłach ukrytych i tkwią tam, jeden obok drugiego, i czerwienią się dobrane, maściste, chodziwe, a tak zda się do tańca pochopne, że pokaż im jeno skrzypki, a pewno w miejscu nie ustoją. Ledwo to pomyślał, a nagle gdzieś na uboczu ukazał się płomyk błękitnawy. Zrozumiał tajemnik, że to jeden ze skarbów zaklętych wydobył się spod ziemi na powierzchnię, aby się przesuszyć. Uprzykrzyła mu się wilgoć podziemna, więc płonie teraz z ochotą i przesypuje się garściami i przesusza. Płonie dorywczo, z przestankami, bo mu widać trudno swą zwilgotniałą zawartość rozżarzyć. To zatli się, to zgaśnie na chwilę, aby znów się zatlić. Doznam strachu, czy nie doznam? Pomyślał tajemnik. lecz strachu i tym razem nie doznał. Takie już było jego przeznaczenie, że mu strach na drodze do złego nie stawał. Poszedł wprost w kierunku owego płomyka, aż tu nagle i drugi płomyk się ukazał, i trzeci, i czwarty. Cały las zbłękitnił się zjawionymi płomykami, aż zaroiło się w nim od tych migotów zaklętych, bo w całym lesie odbywało się teraz pośpieszne i pracowite przesuszanie się skarbów, że to wszystko znużone długim leżeniem i przesiąknięte wilgocią wypełzło tłumnie z nor podziemnych, niby robactwo, stopą Bożą pominięte, a dłoniom ludzkim nie zawsze dostępne. Pomimo wrzenia tej pracy pilnej i w sobie skupionej nie było w lesie słychać nic prócz wydechu ziemi parnej i tego piętrzenia się wśród drzew ciemności, która się zmaga z własnym nadmiarem. Tajemnik oczy wytrzeszczył, aby zbadać, który z tych skarbów największym tli się płomykiem. Patrzy i wnioskuje. Łatwiej mu patrzeć, niźli wnioskować. Bo tyleż w lesie płomyków, ile w głowie wniosków. Ale go żadna trudność nie przeraża. Nic, jeno wnioskuje i wnioskuje. Na pewno by ze zbytniej zadumy skołowaciał albo i kręćka jakiego przysposobności nabył, gdyby mu sam przypadek z pomocą nie przyszedł. Tuż nieopodal jego stóp bosych ziemia się zakołysała, jako ta woda w cebrze, i wytrysnął z niej na powierzchnię skarb obfity. Nie tyle nawet wytrysnął, ile się jakoś ciskiem a chyłkiem znikąd wygramolił, jakby mu kto drabinę dla ułatwienia onej podróży użyczył. Rozgościwszy się na powierzchni ziemnej, zatlił się tak sutym płomykiem, że wszystkie inne wobec tego zmalały i jął się przesypywać tak zapamiętale, że w onym rojeniu się i zgiełku nie mógł rozróżnić talarów od dukatów, choć jedne i drugie migotały rzęsiście w świetle błękitnawym. Ten ci się przesusza, jakby nic innego przez całą wieczność nie robił, pomyślał tajemnik, przyglądając się błyskotliwym, a niepochwytnym wirowaniom srebra we złocie, a złota we srebrze, a zaś obojga w błękitnawym rozwidnieniu. Ślepy by chyba zrozumiał, że w całym lesie ten skarb jest największy. Taką myślą, ulżywszy swej żmudnej dotąd zadumie, tajemnik bosą nogą naprzód się pokwapił, przycupnął z nienacka i dłoń wyciągnął, aby skarbu dostać, a skarb smryk pod ziemię. Nie ma go, jakby nigdy nie było. Takiś ty oględny i do znikania skory, pomyślał znowu tajemnik. Wolisz ty pod ziemią się wylegiwać, niż w ludzkiej kieszeni serdeczną szczycić się gościną. Poczekaj no, bratku. Nie chciałeś ty po swojej woli przyjść do mnie? Przyjdę ja wbrew twojej woli do ciebie. Ujął tajemnik oburącz motykę i uderzył nią po ziemi w tym miejscu, gdzie skarb zaklęty przed chwilą swą tajemnicę złocistą oczom jego obnażył. Ziemia, motyką zraniona, sama się rozstąpiła posłusznie i bezopornie. Coś w niej tylko westchnęło. Zapodziało się w sobie, ułożyło się wygodnie i, znieruchomiawszy, zamilkło. Westchnęło niemal po człowieczemu, a zamilkło zgoła nie po ludzku. I ukazał się w niej niby w samym środku onego milczenia otwór głęboki, od spodu światłem jak pyłem złotym, z lekka tu i ówdzie potrząśnięty. Przykucnął tajemnik i zajrzał skwapliwie do otworu, a tam, u samego pobrzeża, drabina wisi. Pewno ta sama, po której skarb zaklęty piął się żywcem ku górze, zanim się na powierzchnię ziemi przedostał. Ale drabina krótka, niecałkowita, z trzech jeno stopni złożona, nie tylko do dna otworu nie sięga, lecz kończy się tuż u pobrzeża. Ledwo się zaczęła, a już i ku końcowi swemu dobiegła, jakby na umyślnym skrótem chciała wnijść się do otchłani utrudnić. Po takiej drabinie ani wzwyż do nieba, ani w dół do piekła nie zajdziesz, pomyślał tajemnik. Do nieba za niska, do piekła za krótka. Mimo to, nie mając na podorędziu dłuższej drabiny, Pogodził się i z tą, która w zjawionym otworze Bóg wie dla jakich potrzeb i dla jakiego użytku tkwiła usłużnie. Może nawet własnej krótkości nieświadoma. Bosą nogę do otworu pilnie wściubił i na pierwszym stopniu umiejętnie ją utwierdził. Postał na tym stopniu chwilę przelotną, jakby dla wypróbowania, czy drabina brzemię jego należycie podźwignie i na drugi stopień się osunął, a potem na trzeci. Na trzecim przystanął i jedną nogę luzem za się postroniwszy, jął bosą piętą macać na okół powietrze światłem zapruszone, w tej nadziei, iż coś stałego zmaca. Aż tu nagle poczuł, że się drabina w sobie zmaga i krzepi i jakoś rozkurcza. Spojrzał pod się na drabinę, a drabinie ni stąd, ni zowąd czwarty stopień przybył. Tajemnik luźną nogę w powietrzu myszkującą natychmiast do powrotu przynaglił i do stopnia nowo przybyłego pośpiesznie przywarł. Ledwo to uczynił, a drabinie już i piąty stopień znikąd przybywa. Od przybytku głowa nie boli, pomyślał tajemnik. Na piątym stopniu utrwalając swe brzemię, bosymi nogami czynnie zakończone. Nie taka głupia ta drabina, jak mi się po pierwszyźnie wydało. Umie się ukrócić, aby pod ziemią miejsca zbyt wiele bez potrzeby nie zagarniać, ale też i rozrastać się potrafi, gdy temu konieczność i sposobność się zdarzy. I rzeczywiście, co prawda, to prawda. Drabina się rozrasta i rozrasta w miarę tego, jak tajemnik z wyższego stopnia na niższe nogi bose omackiem przemiejscawia. Rosną na niej te stopnie jak grzyby po deszczu. Zdawałoby się, że drabina wraz z tajemnikiem schodzi do ziemi, aby ją wespół z nim nawiedzić. Schodził tajemnik tak długo, jak długo drabina się rozrastała, a gdy zatrzymała się w swym rozroście, zatrzymał się i tajemnik w swym zniściu. Zatrzymał się i spojrzał w górę, ponad siebie, gdyż dotąd zajęty podróżą w górę oczu nie podnosił. Spojrzał i gębę rozdziawił od zbytniego wrażenia. Wszystkie górne stopnie znikły z taką samą łatwością, z jaką przed chwilą przybywały. Pozostał jeno ostatni, na którym tajemnik trwał jeszcze z gębą rozdziawioną, a i ten znikł bez śladu, gdy na ziemię zeń uskoczył. Nie taka głupia ta drabina, jak mi się po pierwszyźnie wydało, powtórzył w myśli tajemnik. Drogę mi ułatwiała, a powrót utrudniła. Niedługo się jednak frasował tym, co mu się stało. Nagliła go ciekawość i butów czerwonych żądza nieodparta. Obejrzał się naokół, czy gdzie zamku zaklętego albo butów czerwonych nie zaoczy. Przed nim murawica niska, która się pewno wraz z zamkiem pod ziemię ongi zapadła. Dotąd się jeszcze zieleni po dawnemu, już to z przyzwyczajenia, już to dla tej przyczyny, że nic innego czynić nie potrafi, jak właśnie zielenić się, choćby nawet po ciemku. A i nie bardzo po ciemku, bo to samo światło, które ostatkiem spylonego pobrzasku dozłacało się u pobrzeży otworu, jaskrawi się po niej i źdźbła jej zielone do rozkwitu zagrzewa. Opodal murawicy zamek stoi zaklęty, rzęsiście oświetlony. Z niego to właśnie wysnuwa się światłość nieustanna. Marmurowe wschody prowadzą do złotych wieżej samotnego zamku. Tuż popod wschodami para butów czerwonych tkwi jak na czatach. Tkwi i czerwieni się pod ziemią, jakby ta czerwień wiekując nabrała mocy niespożytej i koloru niezniszczalnego. Mrugnął tajemnik lewym okiem i uczuł, że mu się w tym rozmruganym oku coś zaczerwieniło i zabłysło, jakby ktoś pod kówkami ognia skrzesał. Przypomniał sobie natychmiast, że miał już taką iskrę w oku, gdy mu Piórkowski o tych butach prawił. Spojrzał ukradkiem na swoje nogi bose i w te pędy do butów się zbliżył. Pogłaskał je pieszczotliwie, rękawem nieco potarł dla wzmożenia połysku i gwoli wzucia ustawił tak, aby lewą nogą w but prawy, a prawą w lewy utrafić. Wówczas ze czcią i radością swe nogi bose wprowadził do ich wnętrza jak na nowo się dyliny do przestronnego, a wygodnego pomieszkania. Dobrze było tym nogom w butach. Tak dobrze, że się po nich jakaś słodycz nieznana rozlała. Uczuły się lekko i skocznie, jakby im do tańca grano. Nigdy jeszcze tajemnik nogami swymi tak jako teraz nie poruszał. Szły nie tylko chętnie, ale i tanecznie. To też wbiegł po wschodach marmurowych z taką ochotą, jakby pląsem porwany. Wszedł do wnętrza zamku, z komnaty do komnaty wędrował ciekawie, a pląs, w nogach zatajony, nie ustawał i nie zamierał. W komnatach światłość i bezludzie. Popod ścianami wory dukatami i talarami upchane. A u każdych drzwi na oścież rozwartych koń stoi, coraz to innej maści. Ale koń to nieżywy, zastygły. W posąg kamienny takiej barwy, jaką była maść jego na ziemi. Jeden bułany, drugi wrony, trzeci kasztanowaty, czwarty cisowy, piąty jabłkowity, szósty gniady, siódmy siwy. Kto by tam zliczył owe konie? Stoją u drzwi, jedną nogę wzniósłszy ku górze, jakby z miejsca ruszyć miały. Czapraki na nich, malinowe, siodła złociste sterlicami, stoją w pogotowiu. Może i przyjdzie taka chwila, że z miejsca ruszą. Bo na pewno, gdy archaniołowie zatrąbią, aby zmarłych i żywych przed oblicze boskie na sąd ostateczny powołać, konie owe, zasłyszawszy trąb odgłosy, pomyślą, że bitwę kiedyś otrąbiono i z miejsca wówczas ruszą. Ale kto ich tam w chwili takiej dosiędzie? Stoją tymczasem bez ruchu, niby na straży, czaprakami okryte, śmiercią w biegu powściągnione. Tajemnik przechodził obok nich, połyskując czerwonymi butami w świetle, które napełniało zamek, a które nie wiadomo skąd wynikało. Dukaty i talary iskrzyły się w worach. Przed chwilą jeszcze na powierzchni ziemi przesypywały się garściami jak żywe, a teraz zamarły w bezruchu. Ukryły się do worów wzrokiem ludzkim spłoszone. Może i nie wiedzą o tym, że je zdradza połysk niespokojny. Tuście się zataiły, połyskliwe, zazdrosne, szepnął tajemnik, zbliżając się do worów. Nie zdążyło się jeszcze to robactwo tchórzliwe przesuszyć, a już spod ręki umknęło, aby mi siebie poskąpić. Nauczę ja was szczodrości i hojności. Po kolei tajemnik zanurzał dłonie we worach, gruntując je aż do dna. Garściami wsypywał dukaty i talary do kieszeni, do czapki i za pazuchę. Tak się w nie skrzętnie zaopatrzył, że wygląd jak brzuchaty i zbytnio otyły, prócz gęby, którą wrodzoną chudość, chcąc nie chcąc zachowała. Czas mi już pono wrócić na ziemię, mruknął po namyśle. Śpieszno mi do tego, aby się ze sobą samym, jako z osobą bogatą, zżyć i porozumieć stosownie, bo już ja nie ten, co dawniej, więc mi nie przystoi po dawnemu siebie traktować. A nie wiem jeszcze, jak mam siebie traktować i jak się dookoła własnej osoby krzątać, bo wszystkiego trza się nauczyć. Czy za pan brat być ze sobą, czy nie za pan brat? I popląsując, skierował się ku wyjściu. Buty go niosły tak daleko, jakby on szedł na swoją rękę, a one na swoją. On sam przez się i one same przez się. On po swojemu i one po swojemu. Nie wiedział w końcu tajemnik, kto kogo nosi i kto za kim idzie. Wygodę miał z tej przyczyny i skoczność, i wypoczynek nieustanny. Nie tylko czuł się obuty, lecz i obsłużony, i obtańczony. Pośpiesznie zbiegł ze wschodów marmurowych i przystanął u ich podnóża. Wypadało właśnie zzuć buty i ustawić je popod wschodami, lewy po prawej, a prawy po lewej stronie. Tak mu sam Piórkowski doradzał. A wiedział tajemnik, że diabeł kusić kusi, lecz kłamać nigdy nie kłamie. Jeśli doradzał tak a tak, to znaczy, że tak a tak być powinno. Spojrzał tajemnik na buty czerwone i zadumał się śmiertelnie. Zzuć czy nie zzuć? Podumał, podumał i zzuć postanowił. Gdy w nim to postanowienie zapadło, uczuł w sercu żal i smutek luty. Przysiadł na wschodach i dłoń już wyciągnął, aby zzuć, ale ledwo dłonią butów dotknął, po raz pierwszy w życiu strachu doznał. Doznał strachu na myśl, że się z tymi butami rozstanie. Takiż to jest ów strach, któregom dotąd nigdy nie pokosztował. Pomyślał, zasępiając czoła. Chodzi on mi po kościach jak ciągota bolesna, rozłąką z butami zasmucona. Chodzi po kościach i pomawia mnie o niewdzięczność względem tych czerwonych dobrodziejów i pstrzy się w oczach niby łzy nieproszone. Raczej but bez nogi niźli noga bez buta ma na świecie i zastosowanie jakieś, i umiejscowienie, i samowitość. Niech mię Bóg broni od tego, abym miał z własnej i nieprzymuszonej woli nogi moje brakiem onych trafnie dopasowanych przytułków upośledzić i marnotrawić. Otóż nie zmarnotrawię i nie upośledzę. Tak rzekł i postanowił nóg swoich na dokuczliwą rozłąkę z butami nie narażać. I nie naraził. Zaraz mu na sercu ulżyło. Pobiegł przez murawicę ku otworowi, którędy do podziemi był się przedostał. Drabina wisiała jak poprzednio, u samego pobrzeża otworu. Znów ci była skrócona i niecałkowita. Trzy jeno stopnie widniały na niej w świetle, które od spodu resztą złotawej fali doplusnąć zdołało. Zafrasował się nieco tajemnik, niedostatkiem potrzebnych stopni i bezpowrotnością drogi przebytej. Z tęsknotą utkwił wzrokiem na pierwszym stopniu. Przeniósł wzrok na drugi i na trzeci, a z trzeciego opuścił na to miejsce, gdzie dawniej czwarty stopień tak się w czas i pożytecznie z niczego ukleić, czy też uciosać raczył. Ledwo to uczynił, a czwarty stopień przybył, majstrując się bez niczyjej pomocy w oczach tajemnika i utwierdzając się starannie na swym miejscu, jakby mu pilno było na świat przyjść znikąd i w poprzek drabiny znieruchomieć. Tajemnik radosnym uśmiechem powitał jego narodziny pożądane i natychmiast wzrok od tego stopnia oderwany, niżej nieco ze wspomnianą tęsknotą ugruntował. Piąty stopień przybył bez omieszki. I w miarę jak tajemnik wzrok swój z miejsca na miejsce przenosił, przybywały drabinie stopnie jeden za drugim, aż przybyły wszystkie. Wówczas tajemnik, ani chwili nie zwlekając, jął się po drabinie wspinać. Buty czerwone niosły go wzwyż tak lekko i tanecznie, że w oka mgnieniu znalazł się na powierzchni ziemi. Odetchnął wesoło i zajrzał do otworu, ale otworu już nie było, jakby nigdy nie istniał. Dobrze to takiemu otworowi na świecie, wywnioskował tajemnik. Inni trudzą się i kłopoczą, aby weń wleść lub zeń wyleść, a on tkwi sobie w ziemi bezczynnie i ani mu w myśli jakiekolwiek zniście lub wyjście, bo sam jest jednym i drugim. Noc zmartwychwstania nie przeminęła jeszcze. Tu i ówdzie błękitniały niespokojne płomyki przesuszających się skarbów. Czasem drzewo samotne zaskrzypiało, patrząc się od wonnej, przejrzałej wilgoci. Czasem spróchniała gałązka, złamana w najkrótszym kolanku, spadała niechcąc na ziemię i uderzała po drodze o pozostałe sęki i gałęzie, jakby rachując je w przelocie, nie mogła podołać tej przygodnej rachubie. A ciemność snuła się po krzewach, biegła po drogach leśnych, przemykała się bezdrożami i odbita od ziemi cwałowała ku górze niby konno i na skrzydłach, i pławem, i samym zamysłem niepochwytnym. Czułeś hen, ponad lasem jej piętra puste, w niebiosy wparte, a stojące otworem dla wszelkiej zmory wędrownej, bez przytułkiem umęczonej, a nocą zmartwychwstania zaskoczonej pomiędzy niebem a ziemią. Tajemnik pośpiesznie pomknął lasem, na oślep drogę zgadując. Buty czerwone niosły go, ujmując stopom trudu i zbytecznej mitręgi. Czuł się tak, jakby sam siebie wziął na barana, gwoli ułatwienia podróży lub jakby w jednej osobie był i jeźdźcem, i wierzchowcem. Biegł, populsując, a buty co chwila jakby dla większej zachęty krzesały ognia podkówkami, skrząc się w ciemności i żarząc swą czerwienią wiekuistą. Odblask purpurowy padał od nich na murawę i chwiał się na niej plamiście. Ten sam odblask ruchliwym swoim szkarłatem oświetlał od spodu twarz biegnącego tajemnika. Ktokolwiek by go teraz ujrzał z daleka, pomyślałby na pewno, że nogi jego objęte są pożarem, a twarz polśniona łuną. Wybiegłszy z lasu zboczu ze zwykłej drogi, aby ludziom czerwonymi butami w oczy nie zaświecić. Skierował się ku bezdrożom i pustkowiom. Stała tam lepianka opuszczona, która już się w połowie rozpadła. Do jej wnętrza zawieruszył się tajemnik. W kącie leżało trochę siana i słomy. Tajemnik na sianie do snu się ułożył, a słomą buty starannie opatulił, aby poblask czerwieni wiekuistej nie zwabił do wnętrza przypadkowego przechodnia. Zasnął po raz pierwszy w życiu, o buty i dukatami obciążony. Przespał resztę nocy i cały dzień następny, i wieczór, i znów noc, druga z kolei nastała, a on spał pochrapując. Byłby i tę noc przespał bez mała, bo go nadmiar szczęścia uznoił i przymusem sennym, niby jakimś opatrunkiem jedwabistym, na sianie znieruchomił, ale o samej północy dusza mu w ciele jakby w tej komorze ciemnej niepokoić się zaczęła, a serce do piersi zapukało, niby do drzwi snem właśnie zapartych. Ocknął się, ale nie chciało mu się powiek resztą snu oślepłych na jawę rozewrzeć. Nie chce się i nie chce. Trwa tedy z powiekami zamkniętymi, aż tu nagle słyszy już to stąpanie czyjeś, już to nie słyszy nawet, jeno czuje i węszy czyjś pobyt we wnętrzu lepianki. Pobyt sam przez się, bez żadnego stąpania, bez odgłosu, bez szmeru. Nie umiałby nawet powiedzieć, czemu wyczuł czyjąś w pobliżu obecność. Ale mógłby przysiąc, że ktoś tu nieopodal czy to stoi, czy też trwa, albo raczej tkwi, tak jak drogowskaz na rozstaju. Postronił nieco jednej powieki, żeby oku dać szparę dla wyjrzenia, i natychmiast owa szpara zapełniła się przygodną cząstką oglądanego przedmiotu. Rozszerzył tajemnik szparę, aby całość obejrzeć. Obejrzał całość i dech zataił. Przed nim, na środku lepianki, stał upiór barczysty, wąsaty i bosy. Tajemnik stopy jego bose zauważył od razu. Domyślił się, że stoi przed nim właściciel butów czerwonych. I znowu doznał strachu na myśl, że zbliża się straszliwa chwila rozłąki z butami. Ale tym razem strach nogi mu zdrętwił, a gardziel zdławił niby powrósłem piekielnym. W lepiance cisza. Jakby nikogo nie było, choć dwóch w niej przebywa, bo każdy z tych dwóch swoją usilną zachowuje ciszę. I łączą się obydwa w tej ciszy i dwoją każdy po swojemu zaczajony i po swojemu nieruchomy. Choćby mi przyszło skamienieć, nie poruszę się pierwszy, pomyślał tajemnik. Niech on się pierwszy poruszy, jeśli mu śpieszno do ruchu w ciemności. W tej chwili właśnie upiór się poruszył. Jego powłoka przejrzysta, ruchem z lekka wstrząśnięta, wydała ze siebie zapach mogilny, który pośpiesznie napełnił wnętrze lepianki i dosięgnął jakby umyślnie skierowaną falą nozdrzy tajemnika. Musiał teraz wydychać to zarażone powietrze, które za każdym westchnieniem coraz bardziej obezwładniało go i przepajało swym jadem. Bierze mnie w swe trupie posiadanie, pomyślał resztą sił wylękłych. Upiór wąsa pokręcił, brwi przymarszczył, a potem dłonie obydwie wyciągnął przed siebie, poruszając skwapliwie palcami, jakby chciał coś pochwycić. Usta jego rozwarły się, zamknęły i znowu rozwarły. Mówił czy nie mówił? Nie słychać było słów żadnych. Pewno chce, abym ja pierwszy przemówił, pomyślał znowu tajemnik. Niech sam to uczyni, jeśli mu śpieszno do rozmowy. W tej samej chwili głos podobny do echa potwornego wydobył się z gardzieli upiora. Tajemnik nie mógł na razie słów od samego głosu odróżnić, bo głos bardziej przykuł jego zdrętwiałą uwagę niźli słowa. Powoli jął się wsłuchiwać i nawykać do brzmienia tego głosu, aż wreszcie zrozumiał.
Oddaj buty. Oddaj buty, rzęził bosy upiór. Butów nie oddam, pomyślał stanowczo i uparcie tajemnik, ale się słówkiem jednym nie ozwał, bo i dech mu sparło,
i język mu w gębie skołowaciał, i zgoła nie chciał należeć do rozmowy, chociaż się jego tyczyła i dookoła niego się obracała. Starał się jeno zgadnąć, co ma czynić i czego się trzymać, aby się do rąk upiora nie dostać. Zgadywał tak długo, aż zgadł. Zgadł, że upiór wówczas tylko pochwycić go zdoła, gdy buty czerwone zobaczy. W przeciwnym razie żadnego prawa doń nie poczuje. Noc w lepiance przestoi, a nad rankiem, skoro trzeci kur zapieje, pierzchnie tak samo bosy, jak bosy się zjawił. Buty były słomą starannie opatulone. Chciał tajemnik z pościeli siana garść zaczerpnąć, aby je na wszelki przypadek jeszcze doosłonić, lecz mimo wysiłku nie mógł ręką poruszyć. Ręce miał bezwładne. Zaduch trupi coraz bardziej zatruwał i przesycał jego ciało, na słomie poległe. Spojrzał znów na upiora. Upiór stał po dawnemu i wyciągał dłonie i szeptał.
Oddaj buty. Oddaj buty.
Nie oddam, bo mnie po to je nabył, aby oddawać, pomyślał tajemnik. Możesz tu stać po prośbie aż do trzech kurów i trupim swoim zapachem pod sam nos mi kurzyć, bez wytchnienia. Wiem, że mię nie tkniesz dopóty, dopóki się naocznie nie przekonasz o obecności na moich nogach skradzionego obuwia. A i to wiem, bratku, z tamtego świata, że chętnie byś połowę swej wieczności oddał za to, żeby choć jeden, na ten przykład lewy but, wysunął mi się spod słomy i oczom twoim zalecił się w całym swym przepychu purpurowym. Zaledwo to pomyślał, a uczuł nagle, że lewa noga zdrętwiała mu do reszty i bezwolnie, całym swym brzemieniem doczesnym, osuwa się i ześlizguje z maluczkiej wysokości siennego barłogu na ziemię, jakby właśnie jej nieoględny właściciel, wbrew zabobonnym obyczajom, lewą nogą chciał wstać z posłania.
Oddaj buty! Oddaj buty!
Zawołał głośniej upiór i, zda się, baczność swą natężył. Tajemnik uczynił i zewnętrzny, i wewnętrzny, lecz zarówno bezskuteczny wysiłek, aby nieposłuszną nogę w tej podróży rozpaczliwej powściągnąć i jej zapędy samodzielne pohamować. Noga odmówiła mu wszelkiego posłuszeństwa. Bezwładny i bezsilny czekał na to, co się stanie za chwilę. Wydało mu się, iż właśnie nogi uknęły przeciw niemu spisek niegodny i zdradziecki. Przerażenie jego wzrosło, gdy zrozumiał, że nie nogi własne, jeno buty cudze, dając ujście swym nałogom tanecznym, zakrzątnęły się ciszkiem na podściółce siennej i najwidoczniej zdradzają nieprzepartą chęć skrzesania ognia pod kufkami. Taniec rozpoczął but lewy. Rozpoczął nieznacznie, niemal niepostrzeżenie, jakby upajając się swym przedwstępnym do zamierzonego tańca zdążaniem. Zanim w ślad podybał but prawy, wlekąc zawartą w jego wnętrzu, a bezładną i bezradną, nogę tajemnika. Zachowanie się butów na podściółce siennej nie uszło zagrobowej uwagi czatującego upiora. Pochylił się ku nim pilnie całym widmem swej nieważkiej, a barczystej postaci, zabłysnął białkami swymi spod ciemnej gwiazdy ślepi i wyciągnął chciwie zaczajone dłonie, które się czujnie najeżyły ruchliwymi palcami.
zdołał tajemnik z trudem głowy nieco wzwyż unieść, aby się własnej klęsce przyjrzeć. Przyglądali się oba z jednakim natężeniem. A buty coraz wyraźniej szły w tan, nie zważając na to, czy ów tan jest zgodny z obumarłą wolą i z opłakanym stanem nóg, które w nich tkwiły jako dwa szczury wędrowne w niebyle jakiej pułapce. Szły w tan i już kilka razy w swych słomianych powijakach popisały się próbnym, a zręcznym podrygiem. Coraz im przybywało ożywienia i ochoty beztroskiej, aż wreszcie ześlizgnąwszy się całkowicie z posłania na ziemię, otrząsnęły z siebie słomę natrętną, rozbłysły w ciemnościach swą purpurą wiekuistą i w sam nos pochylonego upiora skrzesały ognia podkówkami. W okamgnieniu upiór ułapił je oburącz i pociągając wraz z nimi obutego, a bezwładnego tajemnika, wybiegł z lepianki na świat nocą objęty. Zanim tajemnik zdążył zmiarkować, czy ma jeszcze buty na sobie, czy nie ma, upiór wraz z nim uniósł się w przestwory, przeciwstawiąc się barczyście wiatrom przeciwnym, które mu widocznie drogę utrudniały. Polecieli. Noc, choć wieczna, jaśniała pogodą, a nadmiar pogody był tak wielki, że aż z grozą na wysokościach przejmował. Gdziekolwiek okiem rzucisz, tam pogoda w nieskończoność na oślep idąca. Ani w niej namysłu, ani zrozumienia siebie samej, ani żadnego w niebiosach opamiętania. Po prawdzie mówiąc, trudno było i nieporęcznie tajemnikowi gdziekolwiek okiem rzucić, bo wisiał nieborak do góry nogami, mając jedną otchłań pod sobą, a drugą nad sobą. I w obydwu onych otchłaniach czuł się zarówno obco i nieswojo. Wąsaty upiór ociężałym lotem, sunąc się po gościnnych przestworach, dzierżył go wciąż za nogi, podeszwami obcisłych butów ku niebiosom strojnie zwrócone. Wiekuisty szkarłat tych butów jarzył się po nocy i rozpraszał na oku odblaski, niby czerwone, a zwiewne ochłapy zbytkowanie panoszącego się płomienia. Tajemnik poprzez cholewy sute wyczuwał dokładnie kurczowy uścisk łownych i czepliwych palców obrzmiałego śmiercią upiora. Wisiał głową ciężąc ku padołom i znosząc taką niewygodę w niebiosach, jak gdyby się w tych obszarach powietrznych z ciasnotą co chwila spotykał, bo ani tu stać, ani polec, ani usiąść po ludzku, jeno wisieć jako ten powróz na kołku, z tą nadomiar różnicą, że zamiast kołka upiora ma się nad sobą, dla tym większej hańby i uprzykrzenia. Tyle mi z tej przestrzenności, co innemu właśnie z szubienicy, pomyślał smętnie zwisając. Będę tak wisiał dopóty, dopóki mózgownica moja grzeszna, gdy jej dokuczy zbyt wisielcze w przestworach stanowisko, krwią się własną w końcu nie zachłyśnie. Wprawdzie upiorzysko chciwe dotąd jakoś butów mym nogom nie ujęło, aleć na pewno znajdzie w tej próżni dookolnej i chwilę odpowiednią, i miejsce stosowne, aby mię z butów wreszcie raz na zawsze ogołocić i nieobutego z wygód doczesnych na niewygody wiekuiste do krainy cieniów zapędzić. Będę się po onej krainie na bosaka wałęsał i u wrót raju, prośbując, wystawał. Tak myślał rozgoryczony tajemnik, starając się zwisać jak najwygodniej, aby przeciwnym przyrodzeniu położeniem duszy i ciała nie uszkodzić. Aż tu nagle poczuł, że dukaty i talary, korzystając z odwrotnej jego względem siebie postawy, wysuwają się powoli ze wszystkich kryjówek, których im gościnnie udzielił. Chciał tym zdrajcom ucieczkę nagłą dłońmi obiema zawczasu przeciąć, ale dłonie miał wciąż bezwładne. A właśnie pierwszy stojniś złoty, najbardziej widać niecierpliwy, bez szmeru wymknął mu się zza pazuchy i połyskując, skupioną w swym szczupłym zaokrągleniu powierzchnią, powędrował kędyś ku padołom.
a chciało mu się jeszcze w tym samowolnym odlocie przedrzeźniać na oczach tajemnika gwiazdę spadającą, która niby przypadkiem przeznaczone w niebiosach miejsce opuściła. Do widzenia, szepnął tajemnik ze wzgardliwym i gorzkim uśmiechem. W tej samej chwili czapka, jakby żegnając złotego zbiega, zsunęła się z głowy tajemnika i spadła w otchłań wraz z ukrytymi w niej dukatami. W ślad za nią reszta dukatów i talarów wysypała się z kieszeni i z zapazuchy i gromadnie zaroiła się w powietrzu jak pszczoły z dziupli wykurzone. Tajemnik zubożał nagle w przestworach niebieskich i dawna nędza zaskoczyła go znowu w miejscu od ziemi wielce odległym. W miarę jak się pozbywał cennego balastu, upiór coraz wyżej wzbijał się z nim w powietrze. Lecieli dość długo. Starał się tajemnik godziny zgadywać, lecz poniechał wkrótce tej pracy mitrężnej i bezowocnej. Wydało mu się bowiem, że jakiś zegar popsuty we łbie mu się zagnieździł i nie tyle czas odmierza, ile zastojem i przewłoką życie mu obrzydza. Dobrnąwszy do jakiegoś upatrzonego zapewne miejsca w przestrzeni, upiór skręcił nagle już to na prawo, już to na lewo. Trudno było zajętemu uciążliwym zwisaniem tajemnikowi rozróżnić prawy kierunek od lewego w chwili, gdy mu się cały świat do góry nogami odwrócił. Dość, że upiór skręcił i dość, że w tym samym czasie tajemnik, ile zdołał zauważyć, zauważył niezwłocznie jakąś postać, która naprzeciw nim lecąc zdążała. Gdy ów zaoczny z dala przechodzień na powietrzny zrównał się z nimi, tajemnik gębę odwróconą ze zdziwienia rozwarł na chwilę, poznając w onym przechodniu samego Piórkowskiego. Piórkowski nie spojrzał nawet na dawnego znajomego. Jeno znak dłonią dając do upiora się zwrócił. Zaczekaj nowaść, na powietrzniku zawołany, krzyknął doń na powitanie wyciągając. Chcę ci ulżyć brzemienia, które na opak do rąk twych przytwierdzone straci głowę pierwej, nim ją rozumu nauczysz. Przystanął upiór w próżni i wąsem sierdziście poruszył. Sprzedaj mi tego grzesznika, który na darmochę i zgoła niezasłużenie odbywa dzięki twym gniewom podróż, przyrodzeniu jego wcale niedostępną. Dam ci za tego wisielca z przypadku zapłatę sowitą i niebywałą. I mówiąc to, Piórkowski pieczołowicie i nie bez czci wyciągnął z kieszeni talara i dukata, które to księżyc na stopach tajemnika był złożył. Poznał je natychmiast tajemnik po błysku księżycowym, a błysk ów olśnił upiora, bo niezwykłego był pochodzenia. Ślepie zaiskrzyły mu się we łbie, jakby kto siarniki oparcianki zręcznie potarte do dwóch ognia chciwych knotów przytknął niespodzianie. Zapłata przednia i godziwa, zawołał znów Piórkowski. Tego oto talara dam ci za ciało, a dukata za duszę wspomnianego urwi połcia. Kiwnął upiór głową na znak, że targ ubity. Ściągnął niezwłocznie buty z nóg, boleśnie tym uczynkiem dotkniętego tajemnika i wręczył Piórkowskiemu nabyte w przestworzach brzemię. Wolę go bez butów niż w butach, zauważył mimochodem Piórkowski. Bosy winien do rąk się moich dostać tak samo, jak bosy przyszedł na ziemię. Zanim tajemnik należycie kości swoje znużone wyprostował, Piórkowski ujął go pod ramię i jednocześnie dał upiorowi talara za ciało, a dukata za duszę. Pochlebiła tajemnikowi ta postronna zresztą okoliczność, że i kupiony był niebyle jako i sprzedany nie z gorzej. Upiór zapłatę otrzymawszy poleciał dalej, czerwonymi butami zwycięsko potrząsając i zginął wkrótce w oddalach nocnych. Jeno się po nim purpurowy odblask butów w ciemnościach na odlotnym zapóźnił. Tajemnikowi, butów nagle pozbawionemu, markotno zrobiło się na duszy. jakby go kto niemiłosiernie osierocił lub wraz z butami urodę mu całą odebrał, której zresztą natura dać nie dała. Chociaż ściśle mówiąc, sam te buty ukradł, miał ci takie żałosne wrażenie, jakby mu je właśnie przed chwilą skradziono. A chociaż nogi jego nawykły do bosej po ziemi włóczęgi, po raz pierwszy w życiu zaznał dokuczliwego wstydu, który mu ognistym rumieńcem gębę nie tylko osmalił, lecz jakoby spoliczkował na widok tych nóg do cna obnażonych w miejscu, tak zewsząd widocznym i otworzystym, a tak poczesnym i wielmożnym, bo i w pobliżu nieba, i nieopodal tej nieskończoności, gdzie wszystko, poczynając od gwiazd, a kończąc na powietrzu, ma pozór odświętny, jakby tam panowała nieustanna niedziela, wiekuistą bezczynnością pilnie zatroskana. Co czynisz? Zapytał nagle Piórkowski, przyglądając się zbłąkanemu na gębie chłopa rumieńcowi.
Wstydzę się, szepnął tajemnik, nogami bosymi w powietrzu, kłopotliwie przebierając.
Piórkowski zrozumiał. Nie przystoi chłopu wstydzić się nóg bosych, zauważył surowo. Tak ci w tym rumieńcu do twarzy, jak ślepemu w okularach. Bo jakiż to niedobór w swej grzesznej gębie owym rumieńcem zalałeś. Bacz, by ci się przed czasem w ogień piekielny nie rozżarzył. Do piekła jeszcze kęs drogi mamy. Zblednij raczej, bo czas nagli, a piekło się zbliża. I Piórkowski pomknął chyżo, wlekąc za sobą nabytego za księżycową jałmużnę grzesznika. Trzymał go wciąż pod ramię na pozór przyjaźnie i poufale. Czuł się tedy tajemnik i wygodniej, i czcigodniej, niźli w towarzystwie upiora, a i prawidłowiej, i należyciej, gdyż ciało jego odzyskało postawę przyrodzoną. Krew odbiegła mu od głowy, a ręce i nogi pozbyły się drętwoty i bezwładu. Lecieli wszakże tak szybko, że tchu mu w piersi zabrakło. Nic mówić nie mógł i nic na oku nie widział, bo w tym locie rozszalałym wszystko się zmąciło w jakąś nierozwikłaną i co chwila znikającą przejrzystość, z której jeno od czasu do czasu wyłaniał się zgiełk świateł, natłok cieni i bezoporna ciżba pyłów srebrnych, zapewne z drogi mlecznej wywianych. Piórkowski też milczał zawzięcie, oddany całkowicie swym lotom. Śpieszno mu było dotrzeć do celu. A celu tego nie przewidywał, o butach czerwonych zadumany tajemnik. Niósł go Piórkowski po bezdrożach napowietrznych, po rozstajach niebieskich, po kniejach śródgwiezdnych. Niósł go tak długo, aż wreszcie zaniósł na sam kraniec świata, gdzie nie ma wokół nic, prócz chyba tego właśnie krańca. Na onym krańcu postawił go wielce zdrożonego, zajrzał mu w oczy mgłą umęczenia, niby bielmem śmiertelnym pociągnięte i rzekł: skrzep się w sobie, bo za chwilę do piekła cię wtrącę. Poruszył tajemnik we łbie ociężałymi białkami i gęby nieco rozwarł. Nie wtrącisz, odrzekł stanowczo, nie wtrącisz, bo mnie twój. Mój jesteś, bom cię kupił, zaprzeczył Piórkowski. Kupiłeś mię za mego własnego talara i za mego własnego dukata, które mi księżyc ku ozdobie i ku pociesze na bosych stopach złożył. Podarowałeś mi te klejnoty przygodne, a teraz po niewczasie chcesz darowiznę cofnąć? Mój jesteś i basta. Przygotuj się, bo zaraz z tego krańca świata zepchnę cię do pobliskich czeluści piekielnych. Nie zepchniesz, odpowiedział znowu tajemnik. Obiecałeś mi przecież ojcować, a chcesz się po macoszemu ze mną obejść? Zapomniałeś chyba, żem się onego ojcowania co prędzej wyrzekł, odparł diabeł głosem zniecierpliwionym. Wyrzekłeś się, to prawda, szepnął tajemnik, lecz nie wyrzekł go się ten, który mi zawsze po wieczne czasy będzie ojcował. Nie będzie, zaprzeczył diabeł z wielkim ożywieniem i z widocznym niepokojem. Będzie, upierał się tajemnik i dłoń wzniósł ku czołu, aby znak krzyża uczynić. Ale dłoń, którą niegdyś samo chcąc zatrzymał w powietrzu, skamieniała teraz bez ruchu naprzeciw czoła tak, że nie mógł zapoczątkować znaku krzyża dłonią ową dokończyć. Wówczas jej było z drogi. Teraz po drodze jeno sama droga postroniła się, widać unikając grzesznej dłoni. Diabeł spojrzał na ową dłoń i rzekł z pogardą: zaczekam, aż się zmęczysz i dłoń ową opuścisz, a wówczas zawładnę twym ciałem i duszą. Nie opuszczę jej nigdy, odparł tajemnik z mocą. Opuścisz, gdy ci sił zabraknie i gdy się przekonasz, że ów, do kogo ją wzniosłeś, nie będzie ci ojcował. Będzie, upierał się tajemnik. Nie będzie, zaprzeczał diabeł. Będzie, nie będzie. I znowu spojrzał diabeł na wzniesioną dłoń tajemnika, czekając, zali już prędko ją opuści zniewolony umęczeniem. Wszakże czekał na próżno. Minął wiek, minął drugi i trzeci, a tajemnik dłoń jak trzymał, tak trzyma. Mimo bólu, mimo znużenia nie opuszcza swej dłoni, która znak krzyża jeno zapoczątkować ongi zdołała.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.